Odcinek 95. Jak znaleźć spokój w życiu? Jak pewnie się domyślasz, jeśli słuchałaś odcinka o perfekcjonizmie, który również dotyczył, czy był inspirowany właśnie historią Andrea Agassiego i jego autobiografii pod tytułem Open. I w tym odcinku powiedziałem, czy może w tamtym odcinku powiedziałem, że wrócę do tego tematu, jeżeli znajdę w dalszej części książki, czyli w tej końcówce, w ostatnich mniej więcej 100 stronach, książka ma prawie 450-60, coś ciekawego. No i oczywiście znalazłem. Nie zaskoczyło mnie to. I tak zebrało mi się to w głowie właśnie w takie pytanie. Czyli jak znaleźć spokój w życiu? Na podstawie może powiedzmy, czy inspirowane tą historią Andrea Agassiego. Natomiast tutaj będzie tylko kilka takich wycinków z historii tenisisty do mniej więcej 316 strony, dlatego że pierwsza część tej jego historii została omówiona w odcinku o perfekcjonizmie i to jest bardzo ważne, bo nie będę wracał do niektórych z tych wątków, będę natomiast nawiązywał tak ogólnie pewnie do tych tematów, ale wspominając raz jeszcze, w 92 odcinku znajdziesz więcej informacji właśnie o myśleniu wszystko albo nic, o skutkach obsesji doskonałości, o tym w jaki sposób odróżnić tą charakterystykę perfekcjonizmu dobrego i takiego, nad którym mamy wpływ i kontrolę, od takiego, nad którym nie sprawujemy kontroli, wręcz wymyka nam się on spod kontroli, choć wydaje nam się, że sprawujemy pełną kontrolę, ale jest to taka chorobliwa, wręcz nadmierna kontrola sytuacji i to nie jest dobre. To nie jest to, co kontrolujemy, tylko to jest coś, co w pełni kontroluje nas. Kogo dotyka perfekcjonizm? Co ma ukrywać, czy co niesie za sobą dążenie do bycia doskonałym, czy perfekcjonista ma wysokie mniemanie o sobie. I dlaczego dążenie do doskonałości nie daje szczęścia? W odcinku właśnie tym 92 dzielę się tą teorią psychologiczną, dzielę się również własnymi przemyśleniami i cytatami właśnie z książki pod tytułem Open, która fajnie przedstawia ten temat. Powiedzmy, perfekcjonizmu. Dzisiaj więcej o spokoju w życiu. Mam nadzieję, że ten tytuł Cię zachęcił. Witam Cię w moim podcaście. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem sportu, również psychologiem ze specjalizacją w kryzysie i zmianie, więc mogę mówić o sobie, że tak, pomagam w tych procesach konfliktu, kryzysu, które nieubłagalnie prowadzą do najpiękniejszego procesu w naszym życiu, czyli do zmiany. I jestem sportowcem, który przez całe życie też dążył do mistrzostwa, tak jak robię to teraz, tylko już na innej płaszczyźnie sportowej i jest to właśnie psychologia. Witam Cię po raz pierwszy lub witam Cię ponownie. Bez przedłużania zapraszam Cię do głębi tego odcinka, wejdźmy sobie troszeczkę w tą tematykę spokoju w życiu. Bo chciałbym, żebyśmy właśnie na podstawie kilku takich ciekawych elementów z książki Andrea Agassiego wyciągnęli dla siebie. Oczywiście całym sercem zachęcam Cię do przeczytania jej, bo to, co ja tutaj mówię, nie oddaje głębi tego, co znajdziesz właśnie w Open. No więc spróbujmy zaatakować ten temat. Myślę, że ten wstęp już zaprosił Cię na pewno w jakimś stopniu do tego odcinka. Być może jakby pokazał Ci też to, że warto zrobić pauzę, wrócić do 92 odcinka, a potem przyjść do 95. Chyba się pomyliłem na początku, bo 94. 95 odcinek o spokoju w życiu. O tym, jak znajdujemy spokój w życiu. Andrea Agassi to jest taki ciekawy człowiek, jeżeli chodzi o swoje życie i taką drogę, jaką przebywa cały czas, bo oczywiście on żyje, ale mówimy o takiej drodze, którą opisał w książce, bo on wielokrotnie powtarza, że ojciec go stworzył. Stworzył tego potwora, tego tenisistę, a wielokrotnie żałuję, że tego nie zliczyłem na początku, ale kilkadziesiąt razy jak nic, mur beton, pojawia się stwierdzenie, że nienawidzę tenisa. nienawidzę tenisa. I tak pierwszą rzecz, jaką sobie zapisałem, to jest: całe życie nienawidził tenisa. I to jest niewiarygodne, bo tenis doprowadził go do wielu skrajności, do problemów, do być może nawet nieudanego małżeństwa. Bo to wszystko się wywodzi z, jakby z tego, co się wydarzyło w dużej mierze też w jego dzieciństwie. Bo ojciec stworzył jego jako tenisistę w bardzo młodym wieku, z kolei steroryzował go jako trener jego obecny, ale zanikł jako osoba ojca. I myślę, że tutaj się już urodził pierwszy konflikt taki w życiu młodego mężczyzny, ponieważ też ojciec nigdy nie powiedział mu otwarcie, że jest z niego dumny. Andreas zdał sobie sprawę z tego w pewnym momencie jego życia, ale to jest taki element, który jest po prostu brakujący w życiu młodego mężczyzny, który wtedy jeszcze dziecka, ale mówimy w ogóle mężczyzny, który szuka. No i nieudane małżeństwo, które prawdopodobnie w ogóle, tak czytając w tej autobiografii, nie powinno było się nigdy wydarzyć, bo tam było tyle niepewności, tam była taki wielki kryzys wewnętrzny, to była taka wewnętrzna gra właśnie, jaką też jest tenis swoją drogą, ale to w ogóle jakby w tej autobiografii było jasno powiedziane, że on nie chciał tego małżeństwa, a mimo tego to się wydarzyło, tak jakby to miało być trochę taka odpowiedź na te wszystkie problemy, może jakby spojrzenie też na siebie i na tą sytuację życiową, w której jest, jako że jakby to małżeństwo może coś naprawi, może coś pomoże właśnie wskrzesić. Niestety tak nie było i zakończyło się ono rozwodem. Tutaj były epizody też opisane narkotykowe Andrea Agassiego, gdzie szukał po prostu, tak? Jakby to wiadomo, że też pojawiła się jakaś osoba, zapomniałem dokładnie imienia tego jego kumpla, kolegi, prawda, który też ogromne problemy w życiu i tutaj on z tego, co opisywał Andrea, no to on już był tam, powiedzmy, zaawansowanym narkomanem, no i niestety też to zarażanie społeczne zadziałało i Agassi też spróbował. Ale mimo wszystko, w momencie, kiedy odczuwamy braki i deficyty w naszym życiu, to też możesz o tym usłyszeć w 93 odcinku, gdzie rozmawiałem o tym z Robertem Rutkowskim, gdzie zdrowa osoba nie sięga po używki. Zdrowa osoba nie musi pić alkoholu. Osoba bez deficytów, bez problemów emocjonalnych czuje się silnie na swoich dwóch nogach. Nie potrzebuje kolejnej, która znieczula, która daje coś, czego nie daje ci życie, która odstresowuje, która wprowadza relaks do twojego życia. A propos właśnie spokoju w życiu. To na pewno nie jest to. Natomiast nieubłagalnie w pewnym momencie to mogło doprowadzić do upadku Andrea Agassiego. W mojej ocenie, i myślę, że to się też przewijało przez jego autobiografię, uratowały go dwie rzeczy. Sport i kilka najważniejszych osób, które były z nim praktycznie od początku jego kariery. Między innymi to był jego brat Phil, był to jego przyjaciel z dzieciństwa Perry, był to jego osobisty trener, ochroniarz, jego tato tak naprawdę, jego prawdziwy ojciec. Prawdziwy oczywiście w cudzysłowie, ale taki, który dał mu to wszystko. Jego przyjaciel, jego dietetyk, jego trener osobisty, ale naprawdę to było coś więcej. To był Gil, który był tak świetnie opisywany w tej książce. Oni się stali jednością wręcz w pewnym momencie. To są takie osoby, a później oczywiście jego obecna żona Stephanie Agassi. Stephanie Graf wtedy, czyli też jedna z najlepszych tenisistek wszechczasów, która no od początku to tak też fajnie w takim młodym życiu, kiedy spotykał się z swoją wcześniejszą, ówczesną dziewczyną i jakby ta Stefani cały czas w jego takich, powiedzmy, marzeniach występowała, bo był w niej zakochany od lat. No i tak wszystko wyszło. Oczywiście jeszcze tam był jego trener w pewnym momencie tenisa, który pojawił się jako ważna osoba, Brad, który naprawdę też wiele zostawił po sobie i tak. W sumie to można byłoby zakończyć ten odcinek po niespełna 10 minutach i powiedzieć, jak znaleźć spokój w życiu. No przede wszystkim to już mówiłem tydzień temu w odcinku o tym, czym jest trening mentalny. Należy znaleźć te miejsca, w których mamy te deficyty, w których coś możemy zrobić w życiu, rozwinąć te miejsca, czy właśnie skorzystać z pomocy, ale dbać też o te relacje, znaleźć takich osób, które tworzą taki nasz klan i taką bezpieczną grupę najważniejszych nam osób i żyć z nimi i pracować pracować, a do tego jeszcze i pracować ze sobą, i pracować jakby też nad tymi relacjami. Do tego oczywiście sport jest tym, co ratuje życie. No i to można by powiedzieć, tak możesz znaleźć spokój w życiu, ale to nie jest prawda, bo wprawdzie mówię to po 10 minutach nagrywania, ale nie jesteś w stanie do końca znaleźć spokoju w życiu. Dlatego, że co to za życie, w którym jakby panuje spokój? Życie to myślę, że to nie jest takie przedsięwzięcie, w którym chcemy spokoju, od którego oczekujemy spokoju. To ja bym powiedział, że to jest takie bardzo ustabilizowane życie, a ja bardzo mi się podoba i zawsze będę tutaj cytował to, że jakby najlepszym przykładem tego spokoju, czy może najgorszym przykładem tego spokoju są słowa Jacka Walkiewicza, że stabilizacja motylka to szpilka, a najbardziej ustabilizowany to był wtedy, jak mu założyli kołnierz na szyję. I to trochę jest odpowiedź taka, i to jest moje zdanie już tak personalnie, że ja też nie chcę stabilizacji w swoim życiu. Mój względny spokój, czyli brak takiego napięcia, występuje wtedy, kiedy ja jestem dobrze zorganizowany, mam swoje klocki poukładane i mam przestrzeń na te sprawy tak zwane pilne i ważne. Matryca Eisenhowera to jest takie fajne narzędzie, które dzieli nam nasze zadania na... Głównie patrzymy na pilne, ważne, nie pilne, ale ważne i pilne, ale nieważne oraz niepilne i nieważne. To są cztery takie ćwiartki. I teraz bardzo w skrócie mówiąc, bo ja kiedyś też mówiłem o tym narzędziu, na pewno mówiłem też w kursie od amatora do legendy, ale króciutko. Sprawy pilne to są te, które muszą być zrobione na wczoraj. Po prostu data ważności się kończy, koniec, kropka, musisz to zrobić. Sprawy ważne to są te, które łączą się z realizacją twojej misji, twojego celu. Jakby myślę, że to moja jakby ta misja, ten cel przemawia przeze mnie. To, co robię, to dlaczego to robię, to, że chcę nieść tą dobrą psychoedukację do jak najszerszej publiczności. Chcę dostać się do każdego ucha sportowca i przekazać właśnie te rzeczy, o których mówię między innymi w tym podcaście. To jest moja misja. I teraz sprawy ważne wiążą się z moją misją. Sprawy pilne wiążą się z tym, że muszą być zrealizowane na już. Czyli sprawy pilne i ważne to są na już i te, które są dla mnie ważne w związku z moją misją. Ale to jest gaszenie pożarów. Nie da się żyć w ciągłym stanie ważne, pilne, ważne, pilne. Natomiast, żeby coś nie było pilne, czyli nie pilne, ale ważne, może być zaplanowane. I tutaj się dzieje magia, dlatego że wszystkie sprawy, które sobie dobrze zorganizujemy i zaplanujemy, nigdy nie muszą stawać się pilne. I tutaj dzięki temu, że sobie dobrze wszystko zaplanujemy, przede wszystkim w tych sprawach, które są ważne, tworzymy przestrzeń na to, że dostaniemy nagle zaskakujący telefon, którego nie planowaliśmy. Nagle zadzwoni ktoś, kto ma dla nas jakąś propozycję, ofertę, chce porozmawiać i tak dalej, i otwieramy jakby się na to, ponieważ nasza sekcja pilne, ważne jest praktycznie pusta. Do tego dążymy. I jest ta sekcja jeszcze jedna taka stosunkowo ważna, gdzie są sprawy pilne, ale nieważne. I to są sprawy, które muszą być zrealizowane na już na przykład, ale one nie są ważne, niepotrzebne jakby do naszej misji konkretnej, do tego, co robimy. Ja bym powiedział, że u mnie to są sprawy typu księgowość, typu rozliczenia, typu mail i tak dalej. To są sprawy pilne, bo trzeba jednak tego wszystkiego pilnować, ale one bezpośrednio nie łączą się z moją misją życiową, tego, co robię, moim zawodem. I teraz je można znowu albo dobrze zaplanować, albo świetnie zautomatyzować, albo oddelegować, czyli komuś dać, żeby pomógł realizować nam te zadania. No i oczywiście czwarta ćwiartka, sprawy niepilne, nieważne, to są wszystko te, które nam zapychają czas, które są tak zwanymi złodziejami czasu, pasożytami. Je albo wrzucamy sobie w plan jako, powiedzmy, nie wiem, czas na telefonie, czas na przykład gry na konsoli, czas nierobienia niczego, czas po prostu taki, żeby go rozwalić. I to też sobie może warto zaplanować. I teraz mówię o tym dlatego, że względny spokój w życiu daje mi to, jeżeli ja jestem dobrze poukładany w tych ćwiartkach. Czyli jeżeli mam czas na wszystko, nie godzę się na jakieś rzeczy, które mnie nie rozwijają, i to z tym się oczywiście też wiąże asertywność i stawianie granic, ale ja największy spokój odczuwam wtedy, kiedy panuję nad tym, co sobie planuję, jak to sobie planuję i jak to wykonuję. Ja jestem zdyscyplinowany, wiem, że jak zaplanuję, to zrobię, nie zawalam. Czasem na pewne rzeczy mi schodzi troszkę dłużej. Bywa życie, uczę się wielu rzeczy rozgraniczać, uczę się stawiać granic, uczę się mówić nie, uczę się rezygnować z rzeczy i to też przynosi mi niemałą korzyść później w moim życiu codziennym. I to jest dla mnie luksus. I to mi daje spokój, ale spokój taki, że nic mnie nie stresuje, nie mam takich przedsięwzięć, które mnie mobilizują do działania, nie czuję niepewności, to ja się w takiej sytuacji dobrze nie odnajduję w życiu. To nie jest jakby życie też dla sportowca, bo życie, kariera sportowca są przepełnione niepokojem, niepewnością, niejasnością. Ale w momencie, kiedy jesteś przygotowany, czyli wykonujesz swoją robotę, czyli tak jak mówimy, z jednej strony tenis zabrał wszystko Agassiemu, bo też o tym tak mówił. Ta nienawiść do sportu była niesamowicie przez niego pielęgnowana, pierwszą część życia. Natomiast tenis dał mu wszystko, dał mu też możliwości, dał mu też taki spokój finansowy, który jak później się okazało, wykorzystał w zabezpieczenie swoich najbliższych ludzi, stworzył akademię na przykład właśnie Andrea Agassiego i jakby to jest coś niesamowitego, co jakby stworzył, co stworzył jako dzieło. I naprawdę niesamowite właśnie jest to, jak tenis w pewnym momencie, on sobie zdał z tego sprawę. Też chciałem właśnie tutaj dojść do jakiegoś do fragmentu, żeby ci pokazać po kolei oczywiście, że ten tenis naprawdę rozegrał niesamowitą rolę w jego życiu, jak się okazuje. I dopiero doszedł do tego w bardzo takim, może nie późnym, ale to też pokazuje, jak musimy przeżyć swoje, żeby dojść do tego takiego względnego spokoju w życiu. Tak dalej, nie podoba mi się to w jakiś sposób, może i mówię o tym, bo ten spokój to jest taka rzecz, no właśnie. Trochę bym powiedział, że ten tytuł chyba jest trochę taki specjalnie nakierowany na spokój, żeby potem ci powiedzieć, że ty nie chciej spokoju. Naprawdę. Chłopaku, dziewczyno, nie chciej spokoju w swoim życiu. Mamo, tato, trenerze, trenerko, do kogokolwiek mówię, nie chciej spokoju w swoim życiu. Zapanuj nad tym, nad czym możesz zapanować, ale nie szukaj spokoju. Szukaj raczej tego, co nadaje sens twojemu życiu. Raczej patrz na to wszystko, co możesz dokonać dzięki takiej mobilizacji, takiej niepewności, takiej ultra dużej koncentracji, którą musisz z siebie wydobyć. I tutaj kilka fragmentów, bo tu będę może tak troszeczkę krążył, dlatego że też chciałbym mówić o tej roli na przykład bliskich. I to może na chwilkę na tym byśmy się skupili, bo tak jak powiedziałem, chyba indywidualnie troszeczkę już powiedziałem o tym, o tych różnych sprawach z tej książki, ale bardzo mi się podoba właśnie ta część i ta rola bliskich i te takie elementy w tej wewnętrznej takiej batalii Agassiego, który też no toczył jakby tutaj oficjalnie, może to tak nie było podkreślane, ale on też cierpiał na depresję i wyleczył się z niej i naprawdę to był taki ważny moment też w jego życiu, ale taki fragment. Rozmawia z jednym ze swoich przyjaciół, znajomych, którego też nie wymieniłem tutaj w tej grupie. Jeszcze był taki znajomy JP, którego poznał jak był pastorem. Jak JP był pastorem, a później JP jakby został muzykiem i też oczywiście zawsze pozostał na tej duchowej ścieżce, ale poznali się jeszcze wtedy, kiedy JP był pastorem. I tutaj taki fragment. Przechodzę teraz, mówi Andrea Agassi. Cóż, bardzo trudny okres. Staram się zostawić za sobą wszystko to, co złe. W czym problem? Nie chcę się wdawać w szczegóły, ale chciałem przeprosić, jeśli wydaje się jakiś inny. Teraz, kiedy o tym wspomniałeś, to prawda, jesteś inny, ale co się dzieje? Powiem ci, kiedy się lepiej poznamy, śmieję się. Jednak widzi, że nie żartuję. Pyta mnie, nic ci nie jest? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chcę mu powiedzieć o depresji, o dezorientacji, okresie przebywania ze Slimem. O właśnie, Slim to był ten gość, z którym zaczął brać kokainę. Groźbę zawieszenia przez ATP. Ale nie mogę, nie teraz. Muszę to jeszcze dalej za sobą zostawić. W tej chwili czai się, to tak jak ten lew, wciąż o krok ode mnie, rzucając groźne spojrzenie. Nie chcę rozmawiać o swoich problemach, z obawy przed tym, że wyjdą na powierzchnię i znów dadzą znać o sobie. Chcę jedynie ostrzec JP, że istnieją. Mówię mu też, że teraz skupiam się na tenisie i jeśli przejdę ten trudny etap, jeśli będę mógł wrócić, to odmieni się wszystko. Ja się zmienię. A nawet jeśli nie będę potrafił tego dokonać, jeśli się skończę, nawet jeśli wszystko stracę, to i tak będę inny. Skończysz się, wtrąca. Chciałem, żebyś wiedział. Jest to niczym spowiedź, wyznanie. JP spogląda na mnie ze smutkiem. Ściska moje ramię i mówi w bardzo wielu słowach, że jestem własnej duszy kapitanem. I to był taki pierwszy moment, jak może nie pierwszy moment, ale sobie tak zdałem sprawę, że wow, to jest taki ważny moment też w jego życiu, bo zwierza się i mówi o tych problemach. Mówię tutaj oczywiście o Agassim. I jakby dla niego akurat na szczęście, na jego szczęście, on znalazł ukojenie w swoich przyjaciołach. Znalazł ukojenie w swoim teamie, bo wiele osób tego nie ma i jakby też dlatego ja zawsze zachęcam, żeby znaleźć taką osobę, żeby mieć do kogo się wygadać, żeby mieć z kim, u kogo jakby zostawić te swoje najgorsze brudy. I to jest jakby coś, co sobie też zapisałem, że ci wszyscy ludzie byli z nim do końca. Mało tego, przeszli z nim przez to wszystko i nie chcieli mu pozwolić na miałkość, na nijakość, na średniość, na bycie przeciętnym. I to jest też niesamowite, kiedy masz wokół siebie ludzi, którzy dają ci właśnie spokój, ale pod takim względem, że nigdy tego spokoju ci nie dadzą, bo ciągle będą wymagali od ciebie więcej. I tutaj jest taki fragment, może to nie dotyczy do końca takiego spokoju w życiu, ale też pokazania, jak najbliżsi naprawdę, tutaj chodzi o tego Brada, trenera Agassiego, który nie przebierał w słowach, mówił szczerze, może i nawet jakby ta bezpośredniość, albo zwłaszcza ta bezpośredniość jakby odkryła Agassiego. I tutaj mamy finał French Open 1999 rok, gdzie Brad namówił w ogóle Agassiego, żeby pojechał na ten turniej, bo powiedział mu, że on go wygra, gdzie Agassi w ogóle nie czuł tego. I to jest finał, to jest taki moment, kiedy na chwilę zeszli do szatni, był problem chyba z pogodą, wydaje mi się, że deszcz tutaj, i weszli do szatni. I tutaj sytuacja wróciła do Agassiego taka z przeszłości, od jego wcześniejszego trenera, który w takich sytuacjach trudnych milczał. No i Agassi krzyczy w taki sposób do Brada. Jaja sobie ze mnie robisz? Ze wszystkich innych momentów wybrałeś sobie właśnie ten, żeby zamilknąć? Ze wszystkich innych w tej właśnie chwili w końcu postanowiłeś się zamknąć? Patrzy na mnie, potem zaczyna krzyczeć. Brad, który nigdy nie podnosi głosu na nikogo, nie wytrzymuje. A co ja mam powiedzieć, Andre? Co chcesz, żebym ci powiedział? Mówisz mi, że jest za dobry. Skąd ty możesz wiedzieć, czy on jest za dobry? Nie jesteś w stanie ocenić, jak on gra. Jesteś tak zagubiony na korcie, tak zaślepiony paniką, że jestem zaskoczony, że w ogóle widzisz, gdzie stoi. Za dobry? To przy tobie wygląda dobrze. Ale wyluzuj. Jeśli masz zamiar przegrać, to przegraj na swoich warunkach. Zacznij uderzać... Oj, to jest przekleństwo w tą... dykniętą piłkę. Ale jeśli nie jesteś pewien, gdzie uderzać, to mam pomysł. Wal w to samo miejsce, co on. Jeśli zagra backhand po krosie, to ty też graj backhand po krosie. Tylko lepiej. Nie musisz być lepszy niż cały ten pieprzony świat. Zapomniałeś? Wystarczy, że będziesz lepszy niż ten jeden facet. Tu jest znowu powrót do tego tematu perfekcjonizmu. Nie pokazał ani jednego uderzenia lepszego od twoich. Pieprzyć jego serwis. Jego serwis załamie się, kiedy zaczniesz normalnie uderzać piłkę. Po prostu wal w nią. Jeśli dzisiaj przegrasz, nie ma sprawy, przeżyję to jakoś, ale przegrywaj dyktując warunki na swoich zasadach. Przez ostatnie 13 dni widziałem, jak stawiałeś wszystko na jedną kartę. Widziałem, jak pod presją darłeś ich na strzępy, masakrowałeś. Przestań więc użalać się nad sobą i powtarzać, że jest za dobry i na miłość boską skończ z tym dążeniem do doskonałości. Po prostu widzisz piłkę, walisz w nią. Słyszysz mnie, Andre? Widzisz piłkę, walisz piłkę. Niech sobie z tobą radzi. Spraw, by poczuł, że tam jesteś. Ty się nie ruszasz, nie uderzasz. Może ci się tak wydaje, ale uwierz mi, tylko sobie tam stoisz. Jeśli masz przerżnąć, dobra, skacz na główkę, ale strzelając z obu lów. Zawsze i wszędzie na główkę z obu lów. I to jest taki moment, w którym... On mu dał do zrozumienia i powiedział mu całą prawdę, wywalił kawa na ławę. To jest oczywiście dalej opisane, to jest wielki ten mecz, jakby praca, piłki meczowe obronione. Niesamowita jest dalej ta historia. Punkt to mistrzostwo, to dalej nawet tak jest to piękne opisane. Serwuje kolejną świszczącą petardę z pierwszego podania, kiedy Miedwiediew, z którym grał w finale, schodzi na bok i macha jak... Kurczak skrzydłem, jestem drugą osobą, która wie, że wygrałem French Open. Pierwszą jest Brad, Miedwiediew jest trzeci. Piłka ląduje daleko za linią końcową. Obserwowanie jak spada mogę zaliczyć do największych radości mego życia. Unoszę ramiona w górę, a rakieta pada na ziemię. Szlocham, pocierając głowę rękami. Jestem przerażony, jakie to wspaniałe uczucie. Wygrana nie miała sprawiać takiej radości. Nigdy nie miała tyle znaczyć, ale znaczy naprawdę znaczy. Jestem rozradowany, wdzięczny Bradowi, Gilowi. Niesamowite. I właśnie to jest coś pięknego, kiedy w takiej sytuacji taki wielki człowiek, Andrea Agassi, tenisista światowej klasy, słyszy od swojego trenera, że po prostu jest beznadziejny w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że brat nie chce mu dać spokoju. Brat nie chce mu pozwolić w miałkości przegrać meczu. I to jest najpiękniejsze, że w momencie, kiedy nasi najbliżsi, nasi ludzie, nasza ekipa, nasze plemię nie chce dać spokoju, nie chce ci odpuścić, bo wie, że możesz więcej, to jest najpiękniejsza rzecz w życiu. Mieć takich ludzi wokół siebie. Ktoś inny by nie powiedział niczego. Może by nie zależało tej osobie. To jest naprawdę coś, co daje luksus w życiu. A luksus to jest naprawdę spokój. Ten spokój, o którym tutaj mówimy, to jest spokój, który ja chciałbym, żebyśmy naprawdę, do którego chciałbym, żebyśmy dążyli. To jest kolejny taki mały fragment o rozmowie z JP. Po drodze do San Diego, gdzie gra Stephanie, dzwonię do JP, który dodaje mi otuchy. Nie staraj się za bardzo, radzi. Nie staraj się być doskonały. Bądź sobą. Andre mówi, niektórzy ludzie są jak termometr, a niektórzy jak termostat. Ty jesteś jak termostat, nie rejestrujesz temperatury w pomieszczeniu, ty ją zmieniasz. Bądź więc pewny swego, bądź sobą, przejmij dowodzenie. Pokaż jej swoje ja. To było w ogóle przed rozmową i spotkaniem ze Stephanie, tak jeszcze jak nie była jego żoną, przed randką. Ale to jest jakby przepiękne słowa, które przyjaciel, prawdziwy przyjaciel daje swojemu przyjacielowi. Pokazuje mu tą najlepszą odsłonę jego, ale też tą prawdziwą odsłonę. Powiedział, bądź jak termostat, ty nie jesteś jak termometr, ty się nie dostosowujesz do sytuacji. Kurczę, ty ją zmieniasz, człowieku. I ja uwielbiam, tak osobiście mówiąc, pomagać moim bliskim wzrastać. Ja nie muszę pokazywać jakiejś swojej mądrości, nienawidzę być mądralą jakby w towarzystwie, prawda, czy nawet wśród bliskich. Ja uwielbiam, kiedy oni rosną dzięki temu, że są w mojej obecności. Ja też chciałbym, jakby, żeby ktoś powiedział, ty jesteś jak termostat, naprawdę, ale nie dlatego, że jesteś mądralą, tylko dlatego, że pozwalasz i tworzysz przestrzeń na to, żeby osoba koło ciebie rosła niesamowicie. I to daje spokój w życiu. Choćby skały srały, waliły się, to daje prawdziwy spokój w życiu. Jeszcze jeden fragment o tym spokoju. O zdaniu sobie sprawę z czegoś, co jest chyba takim największym odkryciem mojego 30-letniego życia. Naprawdę. Takiego ostatniego. Gram na US Open w Houston. Wystarczy, że dotrę do finału, żeby znów zająć pierwszą pozycję w klasyfikacji tenisistów. I udaje mi się. Pokonuję Jurgena Meltzera 6-4, 6-1. A potem wyruszam z Darrenem oraz Gilem, by świętować. Wypijam kilka kieliszków żurawinówki. Nic mnie nie obchodzi, że na drugi dzień gram w finale z Rodikiem. Już jestem na pierwszej pozycji w rankingu. I dlatego właśnie go pokonuję. I to jest przepiękna odpowiedź na ten dobry perfekcjonizm, przepraszam, na ten zły, najgorszy perfekcjonizm, który niszczy życie, tym dobrym. I dlatego właśnie go pokonuje. Dlatego ten odcinek 92 jest tak ważny w kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy. Osiągnąłem idealne proporcje przejmowania się z nieprzejmowaniem, najlepszą mieszankę. Osiągnąłem idealne proporcje przejmowania się z nieprzejmowaniem, najlepszą mieszankę. Kilka dni przed moimi 33 urodzinami jestem najstarszym tenisistą, jaki kiedykolwiek był na pierwszym miejscu w rankingu. 33 lata i zdał sobie z tego sprawę. Osiągnął idealną proporcję przejmowania się nad nieprzejmowaniem. Potem końcówka, to już są podziękowania, fanfary. Przepiękna jest też ta końcówka, bardzo mi się podobała. Nie będę jakby więcej zdradzał, bo to chcę, żebyś sam też do tego doszedł i doszła. Może skusiłem cię i przekonałem do tej książki, ale to jest coś, czego nikt ci nie da i nikt ci nie zabierze. Twoje własne doświadczenie w poszukiwaniach. I takim może optymistycznym, ale też zachęcającym Cię po prostu do działania akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek, bo stworzyłem sobie taki cytat, takie takie moje własne porzekadło i chciałbym się z nim z tobą podzielić. Bardzo mi zależy, żeby ci po prostu przeczytać to w taki sposób, jaki stworzyłem, bo chciałem tym zamknąć ten odcinek. Na pytanie, jak znaleźć spokój w życiu, to jest moja odpowiedź. Nigdy w pełni nie znajdziesz i nie zaznasz spokoju w życiu. Nie potrzebujesz go. Potrzebujesz na zabój ludzi, którzy potrafią ci ten spokój ofiarować w najważniejszych dla ciebie momentach. W chwilach, gdy wewnątrz ciebie trwa burza tysiąclecia. Gdy nie dajesz sobie rady, potrzebny ci jest ten anielski głos albo ten diabelski krzyk kogoś, kto mówi: jestem tu, nic się nie martw, albo weź się w garść i nie pierdziel, żeby nie powiedzieć gorzej, wyjdź i go rozwal. Nie będę powtarzał, bo jeszcze to zepsuję, ale to wywołuje we mnie naprawdę takie silne emocje, bo ja w to wierzę. Wierzę w każde słowo, naprawdę. Wierzę w każde jedno słowo, które tutaj wypowiedziałem. Czuję, że ten odcinek jest dobry i nie chcę go przedłużać na siłę, dlatego 31 minut to jest taki dobry czas. Takie dwa kwadranse wystarczą, żeby zastanowić się, zadać sobie pytanie, jak ten spokój w życiu znaleźć i czy go szukać w ogóle. Dziękuję ci, że byłeś po raz kolejny, że byłaś. Być może po raz pierwszy, może po raz kolejny. Gdziekolwiek tego jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, trzymaj się. Cześć. Dobrego dnia, dobrej nocy.